Przed horyzontem.
Za nami noc niezwykła. Wieczór przede wszystkim, kiedy to można było zajrzeć za zasłonę przyszłości. I tak było od wieków.
I można było losować karteczki spod poduszki, można było także zajrzeć, co też zostało okryte pod miską, ale także można było nasłuchiwać, z której to strony szczeka pies.
A to jest zaledwie czubek góry lodowej, jeżeli chodzi o wróżenie andrzejkowe. Dzisiaj temat rozwijamy. Agnieszka Barańska,
Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. Zapraszamy do godziny 9. Trochę zmęczone?
No, oczywiście. Lanie wosku to jest poważna sprawa. Poza tym człowiek się dowiaduje, co go czeka.
Ale być może nie będziemy jednak tutaj Państwu bajek opowiadać, bo andrzejki niekoniecznie nas dotyczą, ale jak sądzę, rozmowa na ten temat, na temat tego, co się dzieje podczas nocy wróżb, może być naprawdę interesująca, tym bardziej, że w naszym studiu czeka już Justyna Matwijewicz, antropolożka kultury, związana z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.
No i właśnie, Magda powiedziała, że niekoniecznie nas dotyczą. Trochę jestem zasmucona, ale to chyba dlatego, Magda, tak powiedziałaś, że andrzejki przede wszystkim były takim ważnym momentem dla panien niezamężnych oraz niezwiązanych. Pani Justyno, czy to tak?
Tak, zgadza się. Andrzejki to był wieczór i noc wróżb przed 30 listopada, w wigilię właśnie Dnia Świętego Andrzeja, w którym to dniu, właściwie nocy, wieczorze, wróżyły sobie niezamężne panny. Panny, które spodziewały się za mąż pójścia. I dziewczęta robiły to w grupach. To było takie towarzyskie też spotkanie. Wróżby dziewczęce były wróżbami w grupach, w odróżnieniu od wróżb kawalerów.
Czyli singielki, można powiedzieć, się spotykały w tę noc.
Ja się zastanawiam, skąd na dawnej wsi, ale z drugiej strony, kiedy to powiedziałam, to zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno rzeczy dotyczy dawnej wsi, skąd u nas takie wielkie pragnienie, taka wielka potrzeba poznawania przeszłości?
Myślę, że to jest uniwersalna potrzeba człowieka, że to nie tylko dotyczy naszej rodzimej wsi, że wróżenie, nawet wróżenie z wosku, właśnie z woskowych odlewów, było przecież już znane w starożytnej Grecji. Wszyscy kojarzymy woskową figurkę wroga, którego chcemy zniszczyć, unicestwić właśnie za pomocą niszczenia woskowej figurki. Więc wróżenie czy też chęć poznawania przyszłości jest to uniwersalna potrzeba ludzka, choć oczywiście dość ryzykowna, bo ta przyszłość może się malować przecież w różnych barwach.
Ja przepraszam, ja do tej pory tylko wbijałam szpilki w jakąś...
Woskową lalkę.
Nie, właśnie nie w woskową. To właśnie z tym woskiem to nawet jestem zaskoczona, bo pani powiedziała, że to wszyscy wiedzą. Nie, ja raczej mi się wydaje, że to się szyło takie laleczki.
Gałgankowe też mogą być.
Gałgankowe też mogą być, dobrze. To drżyjcie ci, którzy coś mają do mnie albo ja do nich. Ale to teraz to była taka mała wycieczka, bo oczywiście wróżby andrzejkowe nie obejmowały tego typu praktyk.
Pani powiedziała, że to zaglądanie do przeszłości może być ryzykowne. No bo z jednej strony, a i owszem, pannom zależało przede wszystkim na tym, żeby się dowiedzieć, kiedy przydarzy im się za mąż pójście, i mam też takie poczucie, że jeżeli ono było bliższe, to wszyscy się cieszyli. No dobrze, ale można było sobie wywróżyć także. Czy to pójście do klasztoru, czy to staropanieństwo, a nawet i chorobę.
Powołam się tutaj na wypowiedź pani profesor Katarzyny Smyk, która mówiła, że te wróżby andrzejkowe być może były tak popularne wśród dziewczyn, wśród panien, ponieważ były rodzajem takiego marzenia młodych dziewcząt o tym spełnieniu w postaci właśnie oblubieńca pięknego, młodego, który tę dziewczynę zechce, z którym ona się zwiąże i będą wiedli dobre, dostatnie życie, bo wiemy, że los dziewcząt na wsi był różny, że często po prostu wychodziły za chłopaka, czy mężczyznę, czy wdowca, którego wybrali tym dziewczętom rodzice. To też był olbrzymi wydatek, po prostu wydanie dziewczyny za mąż. Z dziewczyną z domu wychodziła część dobytku, więc to był wysiłek ekonomiczny też dla rodziny. No nie zawsze to było takie proste, żeby właśnie znaleźć partnera dobrego, godnego. Oprócz tego dziewczęta, no właśnie to marzenie o kimś, kogo byśmy sobie mogli właśnie wyśnić, wymarzyć, bo no przeważnie to była osoba narzucona. To się zmieniło i też zobaczcie, że wróżby andrzejkowe wygasają, czy wiara w te wróżby, wróżby jako taki rytuał silny, wygasają po II wojnie światowej, gdzie już dziewczęta właściwie same sobie mogą wybierać tych mężów, nikt im tego nie narzuca. Więc właśnie ten wieczór szczególny wróżb andrzejkowych był takim wieczorem właśnie też marzenia o tym, że się wywróży tego pięknego, wspaniałego młodzieńca. W ogóle to był wieczór szczególny pod innymi względami także.
Czyli to było takie zaklinanie trochę rzeczywistości. To chyba nastrój się pogarszał, jak się okazywało, że we wróżbie wyszedł klasztor. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, Magda, czy ty wiesz, czy ten wosk miał się jakoś w kształt kościoła ułożyć?
To chyba bardziej chodziło o to, że charakterystyczne przedmioty. Znaczy, oczywiście tych wróżb było całe mnóstwo.
O tym porozmawiamy może za chwilę.
Ale i oczywiście. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, mnie chodziło o ten rodzaj wróżby, gdzie wkładało się charakterystyczne przedmioty, na przykład pod talerze i które się wylosowało, no to był dla nas istotny znak. Nie wiem, co konkretnie trzeba było wylosować, być może no, jakiś święty symbol.
Mam wrażenie, że ten wosk jednak więcej pola do wyobraźni pozostawiał, więc może ja
Do marzeń.
Ja przy wosku zostanę. I zaraz wracamy do rozmowy. Po Andrzejkach z wróżbami, no właśnie, niekoniecznie dziś dotyczącymi zamążpójścia, o klasztorze nie wspomnę. Z nami dziś w studiu Justyna Matwijewicz, antropolożka kultury, kulturoznawczyni, badaczka terenowa, członkini krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, reprezentująca Muzeum Etnograficzne. My tutaj już przy wróżbach, ale może jakieś porządkujące informacje na temat Andrzeja, świętego Andrzeja, dodajmy, paść powinny.
Skąd ten Andrzej i dlaczego?
Mówi się o Andrzeju, świętym Andrzeju apostole, że to najlepszy ze świętych. Pierwszy powołany apostoł, brat świętego Piotra, pochodzący z Betsaidy w Galilei, rybak, który towarzyszył Jezusowi Chrystusowi do samego końca, był nieodłącznym właśnie towarzyszem działań, nauczania Jezusa Chrystusa, a wcześniej uczeń Jana Chrzciciela.
No widzę, że pomagał w łowieniu.
Ludołowca, jak się mówi, ludołowca, no bo w końcu stał się apostołem po to, by właśnie gromadzić nowych wyznawców wiernych. Także z rybaka stał się kimś, kto przywoływał, zachęcał do Słowa Bożego ludzi.
Ja tutaj się trochę uśmiecham, no bo a propos tego łowienia, no to o łowieniu kawalerów raczej miałam tutaj myśl.
Tym bardziej, że święty Andrzej to także opiekun małżeństw i zakochanych.
Niektórzy wiążą tę postać z bóstwem germańskim Frejem, który był właśnie takim czołowym bóstwem, bogiem Olimpu germańskiego, który zapewniał właśnie plenność, płodność, który był opiekunem zakochanych. Natomiast właśnie święty Andrzej, opiekun panien na wydaniu, opiekun małżeństw, orędownik w kwestiach związanych właśnie z brzemiennością, z płodnością, bo także dziewczyny, mężatki, kobiety, które chciały zajść w ciążę, zwracały się do świętego Andrzeja. No i może mniej znane oblicze świętego Andrzeja, jeżeli na przykład łapią nas kurcze w nocy w łydce, możemy się do świętego Andrzeja odwołać, ponieważ jest też właśnie patronem właśnie takich przypadłości jak kurcze.
Mnie się przypomniała piosenka kabaretowa Andrzeju, jeju, jeju. To myślę, że co prawda trochę tam był inny kontekst, ale...
Nie odżałowana Joanna Kołaczkowska.
Z Andrzejem jest coś na rzeczy zdecydowanie. Czy my wiemy, jak dawno ludzie zaczęli obchodzić Andrzejki? Czy to w ogóle jest tradycja wiejska?
Na to pytanie musiałabym odpowiedzieć, że początki tego zwyczaju, tych obrzędów giną w pomrokach dziejów. Mamy oczywiście jakieś pierwsze relacje literackie u Marcina Bielskiego w komedii Justyna i Konstantyn. Mamy właśnie taki fragmencik, który dotyczy lania wosku wróżb andrzejkowych. To jest rzecz z XVI wieku. Więc możemy założyć, że te wróżby, że ta obrzędowość związana z Andrzejkami, no znana była już wcześniej.
No ja dotarłam do takiej informacji, że w Europie to był wiek XII. Nie wiem, na ile to są sprawdzone informacje.
Być może tak.
Ale
tak
chyba
było.
Jest to całkiem prawdopodobne.
Tak, mówi się, że wróżby andrzejkowe są znane na terenach Ukrainy, na Węgrzech, że są znane w Rumunii. Także na pewno znaczną część Europy te wierzenia związane ze świętym Andrzejem, wieczór czy noc wróżb są znane.
Ale to właśnie bardziej na wsi jednak.
Na wsi, ale też myślę, że w Krakowie w XIX wieku też były praktykowane. Być może na dworach szlacheckich również. To są też takie przepływy bardzo swobodne pomiędzy tymi społecznościami, więc myślę, że te wróżby były charakterystyczne też nie dla wszystkich oczywiście terenów przede wszystkim, bo na Pomorzu wróżby andrzejkowe na przykład nie były znane. Ale w większości tutaj Polski, w granicach do II wojny światowej tak.
Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, w jakim jesteśmy momencie roku, bo to jest koniec roku liturgicznego. I generalnie, jeżeli się przyglądamy kulturze tradycyjnej, te momenty różnego rodzaju przełomów są niezwykle istotne.
Tak, to rzeczywiście jest szczególny czas. Zobaczcie, mamy listopad, końcówkę listopada. Na zewnątrz szaleją wichury. Przyroda właściwie jest uśpiona, jest zimno, jest bardzo ciemno, już ten dzień bardzo drastycznie się skrócił, więc jest to taki szczególny czas, jeśli chodzi o zamierania, wyciszania przyrody, wygaszania też pewnych gospodarskich czynności, działań, te długie, długie wieczory. No i jest to też szczególny czas przez to, że właśnie wierzono, że ujawniają się właśnie w ten wieczór, w tę noc ujawniają się wszelkiego rodzaju upiory, topielce, samobójcy, duchy, dusze błąkające się, żeby je odstraszyć czy obłaskawić. Palono właśnie w obejściach tak zwane ognie świętego Andrzeja, gdzie dorzucano palmy wielkanocne święcone w poprzednich latach. Czy wiosną tego samego roku. Jest to czas w ogóle szczególnego działania tego świata, czy tych dusz, tych naszych gości z zaświatów, powiedzielibyśmy. To jest taki moment, gdzie oni przychodzą. Ma taki wymiar to święto też zaduszkowy.
Ale to mi się wszystko dobrze splata, dlatego że po pierwsze coś się kończy, a coś się zaczyna, ale jeszcze nie wiemy, co się zaczęło, więc tym bardziej chcemy się dowiedzieć, co nas spotka. A poza tym, nawet nie wiem, czy, bo jest na pewno korelacja w tym kontakcie z zaświatami, nie wiem, czy akurat jeżeli chodzi o dusze, które odeszły, upiory, jak pani mówi, natomiast cała ta otoczka magiczna tego okresu w roku jest rzeczywiście bardzo działająca na wyobraźnię.
No bo kto tak naprawdę zna przyszłość? Przyszłość znają duchy, które już są po tej drugiej stronie, właśnie w zaświatach. One już poznały swój los, dopełniły swojego losu, więc one nam mogą pomóc w rozpoznaniu naszej przyszłości i naszego losu. Też te wróżby andrzejkowe były obwarowane pewnymi zasadami, pewnymi rzeczami, które trzeba było, należało ich dopełnić. Dziewczęta właściwie cały dzień przed wieczorem wróżb andrzejkowych pościły. Pościły i suszyły, czyli czasami spędzały cały dzień właściwie bez jedzenia i bez picia.
No taki motyw oczyszczenia, prawda?
Tak. Zdarzało się, że zjadały bardzo słonego śledzia wieczorem i to miało spowodować właśnie te prorocze sny, wizje, w których miały ujrzeć właśnie przyszłego męża.
Och, ale tutaj otwieramy kolejny duży i naprawdę ciekawy rozdział naszej rozmowy dotyczącej Andrzejek, więc proponuję, żebyśmy się na moment zatrzymały, odpoczęły odrobinę przy dźwiękach muzyki i za moment wrócimy. Dziś w kalendarzu imieniny Andrzeja. Wszystkim Andrzejom życzymy wszystkiego najlepszego, ale przypomnę, że my jesteśmy po nocy wróżb, po wieczorze i nocy wróżb andrzejkowych. Panny
już wiedzą, co je czeka.
No właśnie, być może się dowiedziały, jakiż to kawaler na nie czeka, może wcale nie kawaler, może staropanieństwo, a może klasztor, a może choroba, a może jeszcze coś innego.
Magda, naprawdę.
Rozpędziłam się, co?
Tak, tak. Nie idźmy tą drogą.
Oby nie choroba.
Oby nie choroba. Odezwała się Justyna Matwijewicz, antropolożka kultury, kulturoznawczyni, badaczka terenowa, związana z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, ale także z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. Pani Justyno, gdyby mnie rzecz dotyczyła, to być może wczorajszego wieczora wysłuchiwałabym, z której to strony szczeka pies.
Tak, szczeka pies i z tej strony właśnie być może nadszedłby, czy tam w tamtych stronach, w tamtej stronie mieszkałby narzeczony czy przyszły mąż. Oby ten pies nie wył. Dlatego, że wyjący...
Oj, a czemu?
Bo wyjący pies zwiastował niestety śmierć albo chorobę. Także szczekający pies. Dziewczęta też kukały na przykład do studni i nasłuchiwały, z której strony odpowiada im echo i z tejże strony także miał właśnie pochodzić ich przyszły mąż.
Ale jeżeli już jesteśmy przy studni, to także dziewczęta zaglądały do studni i sprawdzały, czy na tafli wody będzie twarz tego ukochanego.
Dziewczęta zaglądały do studni przy świetle księżyca, licząc na to, że właśnie zobaczą na tafli wody twarz przyszłego oblubieńca. Zaglądały też o północy do pieca chlebowego. Wpatrywały się w płomienie, też licząc na to, że w tych płomieniach objawią się rysy przyszłego, oczywiście pięknego, młodego i zdrowego małżonka. Także zaglądały w zwierciadło. Można było ujrzeć złego ducha, ale liczyły raczej na to, że zobaczą w zwierciadle twarz swojego przyszłego męża.
Ja muszę powiedzieć, że z tym psem to się wszystko zgadza, Magda. U ciebie w domu szczeka pies i jest też mąż w domu, więc nie musisz w ogóle nasłuchiwać.
Pies szczeka z każdej strony.
U ciebie?
Tak.
ale na szczęście rzadko, bo akurat znam i jest to wyjątkowo spokojny i miły pies. Natomiast a propos tych płomieni i pieca, no to też nie wiem, czy w Małopolsce, ale skakano do placka.
Powiedzieliśmy sobie, że ten wieczór, noc miała taki zaduszkowy też charakter, więc ten placek, oprócz tego, że był pieczony, to być może był pieczony z mąki, którą mielono w ten sposób, że żarna poruszano w przeciwną stronę niż zazwyczaj, czyli nie za słonkiem, a przeciwko słonku. I pieczono placek, który był obsypywany makiem czy z dodatkiem miodu, czyli to są te ulubione potrawy właśnie dusz, tych istot zaświatowych. Mak, który wywołuje sen, a sen jest, jak wiemy, siostrą śmierci, więc taki placek zawieszano. Dziewczyna podskakiwała, żeby uszczknąć z tego placka kawałek. Jak się udało, to oczywiście była wróżba pomyślna.
Przepraszam, że się śmieję, ale naprawdę to mi się wydaje dość kuriozalne, bo przecież takie skakanie do placka, no dobrze, no kultura fizyczna też rzecz cenna.
Skakanie do placka, ale też dziewczęta miały się rozbierać do naga i biec. Też nam trudno to sobie wyobrazić, jeśli pomyślimy o listopadzie i o chłodzie, jaki panuje w listopadzie, więc miały się rozbierać do naga, biec do szczap, zbierać te szczapy na podwórku i w domu w chałupie liczyć, ile szczap się nabrało. Jeśli była to parzysta liczba, no to wróżyło takiej dziewczynie za mąż pójście. Miały też podobno wysiewać len czy konopie, siać w sposób symboliczny na poduszkę, na pościel, ale też do garnków i miały tę czynność też wykonywać nago. To były tak zwane poletka właśnie świętego Andrzeja. To też była taka wróżba związana z tym wieczorem, więc zobaczcie, post, nagość, takie sfery miejsca, które są takimi łącznikami, granicami między światem a zaświatem, czyli w zwierciadła, tafle wody, płoty, bo też liczono kołki w płocie. Jeżeli ilość, dziewczyna wyliczyła sobie parzystą liczbę kołków w płocie, no to też wróżyło jej za mąż pójście, wyliczała wdowiec czy młodzieniec, na czym skończyła, tak jej przypadnie w udziale, więc te takie sfery właśnie graniczne, okno, czy też właśnie wędrówka butów, bardzo popularna przecież wróżba.
Czyli o co chodziło? Tak,
o co od
chodziło?
Ściany do, od ściany lub od pieca, dziewczęta zgromadzone w izbie robiły właśnie taką wędrówkę czy wyścig bucików i ten bucik, który przekroczy próg, właścicielka tego bucika, oczywiście z tej gromady, z tej grupy dziewcząt miała pierwsza wyjść za mąż. Czasami była też taka wersja tej wróżby, że bucik był jeden, bo dziewczyna sobie wróżyła sama, więc ten bucik obracała, jeżeli pięta była na progu, no to nic za mąż pójścia, jeżeli palce, czubek buta, no to trzewika, to rzeczywiście to wróżyło jej właśnie rychłe za mąż pójście.
Ja muszę powiedzieć, że ja się jeszcze w to w podstawówce bawiłam, na takiej oficjalnej zabawie andrzejkowej i przypomina mi się ten sznurek naszych tenisówek i juniorków, ale chyba nie o za mąż pójście szło, ale nie wiem o co tak naprawdę. Chłopcy też się bawili.
O zabawę.
Będę chyba chciała jeszcze wrócić na moment do tych przedmiotów, które też stawały się magiczne andrzejkowego wieczoru, no a później do całego potężnego obszaru snów, które do dziś są przecież materią zainteresowania psychologów i nie tylko.
Przed horyzontem.
Radio Kraków przed horyzontem. Szanowni Państwo, dziś po nocy wróżb się spotykamy w naszej audycji z Justyną Matwijewicz, antropolożką kultury, kulturoznawczynią i badaczką terenową, związaną oczywiście z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jest kilka takich momentów w roku, kiedy możemy zajrzeć w przyszłość. To między innymi Wigilia Świętego Andrzeja, czyli wczoraj mieliśmy do czynienia z Wigilią Świętego Andrzeja, dziś bowiem imieniny.
Tak, tak, ale można sobie
Świętego Andrzeja.
Można sobie wszystkie pomysły tutaj zanotować i w przyszłym roku zastosować.
Ja tylko dodam, że oprócz Andrzejek, takie momenty, kiedy można w tą przyszłość zaglądać, to także Katarzynki tydzień wcześniej, ale także Wigilia i Nowy Rok.
No, ale my jednak dziś przy Andrzeju zostajemy i przy tym niezwykłym momencie, kiedy również zwykłe przedmioty stawały się znaczące, bo zanim przejdziemy do snów, jeszcze chciałabym wrócić do tej wróżby właśnie z różnych rzeczy, które jak były wyciągnięte, to coś miały przepowiadać.
To też była jedna z popularniejszych wróżb. Dziewczęta chowały pod miskami przedmioty różne, na przykład wstążkę od czepca, pierścionek czy obrączkę, no suchy liść.
To chyba najbardziej pożądane, a suchy liść na co?
Koronkę. No więc jeżeli dziewczyna wyciągnęła wstążkę od czepca, no to za mąż pójście murowane.
Brawo!
Jeżeli pierścionek czy obrączkę, to także. Suchy liść już zwiastował staropanieństwo. Liść zwiastował
albo gałązka mirtu.
Gałązka mirtu mogła zwiastować za mąż pójście. No różnie właśnie. Jak pani się spotkała, że też staropanieństwo,
tak,
to źródła, czy też, no różnie tutaj, to jest wymienne, różnie się to interpretuje. Mogła być to grudka ziemi, na przykład, zabrzmiało złowieszczo.
To jest rychła śmierć?
Na przykład. I różaniec. Różaniec, jeżeli dziewczyna wyciągnęła różaniec, czy na przykład koronkę wymiennie, to też to mogło zwiastować na przykład pójście do klasztoru. I to też wróżba, która przetrwała do naszych czasów, bo też pewnie pamiętamy i słuchacze, słuchaczki być może pamiętają z zabaw takich w harcówkach, w szkołach, gdzie właśnie albo układano buty, albo lano wosk, albo losowano przedmioty właśnie spod miseczek.
A czy my u nas w Małopolsce mamy jakąś wróżbę, której nie znajdziemy nigdzie indziej?
Przyznam szczerze, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Że coś jest tak charakterystycznego dla Małopolski, że nigdzie indziej tego nie było, nie wiem.
Na szczęście nie jesteśmy Pomorzem.
Właśnie.
Chciałabym przytoczyć teraz stare przysłowie. W Wigilię Świętego Andrzeja spełniona moja nadzieja, bodaj się to sprawdziło, co mi się ongi śniło. No właśnie, przechodzimy teraz do kolejnego rozdziału naszej rozmowy. Będziemy teraz o snach rozmawiać, no bo i to także jest ta sfera, która mogła nam zdradzić, co też czeka nas w przyszłości. Ale wcześniej poszczono.
Tak, wcześniej poszczono, bo post właśnie przywoływał sen, który mógł być snem proroczym. Pozwoli pani, że ja dokończę pani cytat, bo to jest wierszyk, który miała napisać Kunegunda Jasielska, cytowany przez Stanisława Duńczewskiego, takiego XVIII-wiecznego pisarza w kalendarzu polskim i ruskim. Właśnie dzięki niemu ten wierszyk wyszedł na światło dzienne. Ona dokończyła go w ten sposób: co mi się ongi śniło, że z rąk ojca dobrodzieja zostałam wydana za pana Stefana. I faktycznie takich modlitewek czy takich wierszyków można gdzieś tam w źródłach etnograficznych trochę znaleźć. Inna taka modlitewka, którą chętnie przytoczę, to: łóżko moje depcze ciebie, Panie Boże, proszę ciebie, niech mi się ten przyśni, kto mi będzie najmilszy. Czyli właśnie też ten sen jako brama trochę właśnie do tego innego świata, do zaświatów, mógł być po prostu dobrą wróżbą. Dziewczęta też na przykład wkładały sobie pod stół pojemnik, miskę z wodą, gdzie przez właśnie tą miskę czy cebrzyk kładły patyczek czy słomkę nawet, no i miał się im przyśnić, dzięki temu zabiegowi miał się im przyśnić oblubieniec, przyszły mąż, którego spotykają właśnie na moście albo który przeprowadza je przez most.
Co wiemy na temat tych snów? Czy ten sen mógł mieć niemal taki, powiedziałabym, fotograficzny wręcz charakter, gdzie widzimy tego naszego ukochanego, on jest dokładnie taki, a nie inny, czy też być może są to pewnego rodzaju sytuacje, symbole?
Niewiele wiemy. Właściwie można by zaryzykować stwierdzenie, że nic nie wiemy. Trudno, to jest cała wielka sfera, bardzo też tajemnicza. Trudno mówić, co się naprawdę, czy co rzeczywiście dziewczyną się śniło. Może to byli ci chłopcy gdzieś tam z sąsiedztwa, których właśnie znały dziewczyny, których sobie upatrzyły gdzieś tam na mszy w kościele i marzyły o tych właśnie chłopcach. Może to była zupełnie twarz kogoś obcego. Trudno powiedzieć.
Z tego, co słyszę, to rozumiem, że nie ma takich badań, albo też nie wynikło nic konkretnego. Myślę o takim pomyśle, tak jak u Junga, że konkretne elementy snu, że to jest jakaś taka w ogóle poszerzona refleksja, głęboka. Nie, dobrze. Oni się trzymali po prostu tego, co pod miską.
Tak, zdecydowanie. To też było życie bardziej być może osadzone w konkrecie niż nasze życie, które było zorganizowane według pór roku, według pór dnia, było ściśle związane z pracą ciężką, trudną, z pracą na roli. Także nie ma jakiegoś takiego sennika czy katalogu tych marzeń sennych, czy tych właśnie znaków, które się we śnie pojawiały i które miały zwiastować czy wróżyć właśnie coś konkretnego potem w życiu.
Pani mówi o tym, że być może było to takie życie bardziej osadzone w konkrecie, ale jak słyszeliśmy wspólnie w tej naszej dzisiejszej audycji, jednak Andrzejki to był też czas na snucie marzeń. I chyba to najważniejsze.
To najważniejsze, bo to jest taka uniwersalna, myślę, cecha kondycji ludzkiej, że marzymy. Gdyby nie nasze marzenia, plany, gdyby nie odważne czasem marzenia, czasem zupełnie wyrastające ponad naszą rzeczywistość, to co nas otacza, to pewnie wielu rzeczy jako ludzie byśmy nie osiągnęli, nie zdobyli.
No i pewnie wiele rzeczy by się nie wydarzyło, bo jednak można powiedzieć, że to zaklinanie przyszłości, a można też powiedzieć, że jednak jej planowanie. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeżeli Państwo chcą sobie zaplanować porządnie przyszłe Andrzejki, to można wrócić do tej audycji, już teraz mówimy, na naszym profilu radiowym, radiokrakow.pl, w dziale audycje jesteśmy jako Przed Horyzontem. Ta audycja zaraz się tam pojawi. Mamy też na Facebooku swój kącik. No i oczywiście jesteśmy tutaj co niedziela z Państwem od godziny 8:05. Bardzo pięknie dziękujemy.
I zapraszamy także do kontaktu przed horyzontem @radiokrakow.pl. Jeżeli Państwo mają jakieś przemyślenia, to bardzo chętnie przeczytamy. Anusz Widelec, będzie to jakaś inspiracja do kolejnej audycji.
Pani Justynie dziękujemy. Justyna Matwijewicz pięknie nam tutaj poopowiadała o tym, co kiedyś i co też zostało i do dziś z Andrzejek.
Kłaniamy się nisko. Agnieszka Barańska.
Magdalena Zbród-Wiśniewska. Do usłyszenia.